Łaska boska, która woła z ciemności w światłość. Nazajutrz Jakub zagania Molivdę do roboty. W chałupie Nachmana jest osobna izba do takich prac. Molivda zaczyna mówić o niej kancelaria. Będą pisać kolejne supliki, zarzucą nimi biskupie i królewskie sekretarie. Molivda łyżkę miodu popija piwem, na żołądek. Zanim zejdą się inni, Jakub nagle pyta. Co ty, Molivda, masz za interes z nami? W co ty grasz? Ja interesu z wami nie mam. Płacimy ci przecież. Pieniądze biorę na koszta własne, żeby mieć co jeść i w co się ubrać, bom goły jak święty turecki. Za dużo świata widziałem, Jakubie, żeby was nie rozumieć. Tamci mi są tak samo obcy jak i tobie, choć ja z nich. Pociąga łyczek mikstury i po chwili milczenia dodaje. Ale i nie z nich. Ty jesteś dziwny, Molivda, jakby przełamany na pół. Ja cię pojąć nie mogę. Co cię przejrzę, to zaraz ty opuszczasz zasłonę. W morzu są podobno takie zwierzęta, że kiedy je próbować schwytać, to one wypuszczają z siebie atrament. To są ośmiornice. I ty taki sam jesteś. Jak mi się odechce, to odejdę od was. Krysa mówi, żeś ty szpieg. Krysa jest zdrajca. Kim ty jesteś, hrabio Kossakowski? Jestem królem wyspy na Morzu Greckim, władcą łagodnych poddanych. Nie wiesz? Zdanie po zdaniu klecą teraz nową prośbę do Władysława Łubieńskiego, arcybiskupa lwowskiego. Ale nic za dużo, boi się Molivda, bo nie wiemy, jaki on jest. A może nam nieprzychylny. Mówią o nim, że interesowny i próżny. Pewne jest jednak, że supliki należy pisać i pisać, jedną za drugą. Muszą być wyważone i okrągłe jak krople wody, żeby cierpliwie drążyły skałę. Molivda zamyśla się, patrzy w sufit. Wszystko trzeba opowiedzieć od początku, od kamieńca, od biskupiego dekretu. I tak też robią. Przedstawiają siebie w dobrym, szlachetnym świetle i tak długo opisują swoje dobre intencje, aż wszyscy zaczynają w to wierzyć. O czym dowiedziawszy się, walczący zawsze z duchem mądrości przeciwnicy nasi podnieśli na nas rękę i oskarżyli o zbrodnie niesłychane przed biskupem, proponuje Molivda. Kiwają głowami. Nachman chciałby coś wtrącić. Może, żeby było, że podnieśli na nas rękę i prędzej na samego Boga. A co by to miało znaczyć, pyta Molivda. Co tu ma Bóg do tego? Że my po stronie Boga jesteśmy. Że Bóg jest po naszej stronie, podsumowuje Szlomo Szor. Molivdzie niezbyt się to podoba, ale wpisuje rękę Boga tak, jak chciał Nachman. Po chwili znowu im czyta to, co napisał. Jakim porządkiem to się wszystko działo, skąd Bóg dał nam siłę i nadzieję, żebyśmy my, słabi, pozbawieni poparcia, bez znajomości języka polskiego, wprawnie wyłuszczyli nasze tezy. Teraz takoż samo doszliśmy bowiem już do takiej pewności i pragnienia, że domagamy się chrztu świętego. Wierzymy bowiem, że Jezus Chrystus, narodzony z Maryi Panny, prawdziwy Bóg i człowiek, którego dziadowie nasi na krzyżowym drzewie umęczyli, ten to był prawdziwym Mesjaszem w zakonach i prorokach obiecanym. Wierzymy w Niego usty, sercem i całą duszą i tę wiarę opowiadamy. Słowa wyznania padają ciężko, dosadnie. Anczel, młody synowiec Moszego, zaczyna chichotać nerwowo i cichnie pod wzrokiem Jakuba. Dopiero potem Molivda dopisuje początek. Z polskich, węgierskiego, tureckiego, multańskich, wołoskich i innych państw Izraelitowie przez swojego posłanego, wiernego w Izraelu, w Piśmie Bożem i świętych proroków wyćwiczonego, podniósłszy ręce ku niebiosom, z których zwykła pomoc przychodzić ze łzami przedwiecznych szczęśliwości, zdrowia, długiego pokoju i darów Bożego Ducha, stanowi jaśnie wielmożnej Twojej osobie najprzyzwoitszych życzymy. Chyba tylko Nachman rozumie zawiły i ozdobny styl modlitwy. Cmoka z zachwytu i nieudolnie próbuje przetłumaczyć pokrętne jego frazy na żydowski i turecki. Czy to jest na pewno po polsku? Upewnia się Szlomo Szor. Teraz koniecznie być musi, że domagamy się dysputy, aby co? Pyta Moliwda. Po co ma być ta dysputa? Żeby co? Żeby wszystko było jawne, nic zaś utajone, mówi Szlomo. Żeby działa się sprawiedliwość, najlepiej jest, gdy dzieje się na scenie, wtedy ludzie pamiętają. I dalej, dalej. Moliwda robi ruch ręką, jakby kręcił jakieś niewidoczne kółka. I co jeszcze? Szlomo chciałby coś dopowiedzieć, ale z natury jest bardzo grzeczny. Widać, że coś mu nie przechodzi przez usta. Jakub patrzy na tę scenę i cofa się, opierając o krzesło. Wtedy odzywa się mała Chaja, żona Szloma, która donosi im figi i orzechy. Chodzi tu też o zemstę, mówi, stawiając miseczki na stole, za pobicie rabiego Eliszy, za ograbienie nas, za prześladowania wszelkie, za wygnanie z miast, za żony, które odeszły od mężów i zostały uznane za dziewki, za klątwę, którą obłożono Jakuba i nas wszystkich. Ma rację, mówi Jakub, który do tej pory milczał. Kiwają głowami, tak. Chodzi o zemstę. Mała Chaja mówi, to jest wojna. Idziemy na wojnę. Kobieta ma rację. Moliwda macza więc pióro. Nie głód, nie wygnanie z domostw, nie rozproszenie rzeczy do tego pobudza nas odstąpienia od dawnych zwyczajów i zjednoczenia się z Kościołem Świętym Rzymskim, bośmy spokojnie siedząc w przykrościach naszych do czasu wyglądali tylu z żalem za krzywdy braci naszych wygnanych i dotychczas głodem ginących i nigdy nie byliśmy pozwani. Ale osobliwie łaska boska woła nas z ciemności na światłość. Nie możemy tedy być nieposłuszni, tak jak ojcowie nasi Bogu. Wychodzimy z ochotą pod chorągiew Krzyża Świętego i prosimy o pole, na którym drugi raz zwieść bitwę z nieprzyjaciółmi prawdy. Chęć mamy pokazać z ksiąg świętych jawnie zjawienie się na świat Boga w ludzkim ciele, mękę Jego za naród ludzki, potrzebę jedności powszechnej w Bogu oraz dowieść bezbożności onych grube niedowiarstwo. Robią w końcu przerwę na obiad. Moliwda wieczorami znowu pije. Wino przywiezione z Dziurdziu jest klarowne, smakuje gajami oliwnymi i melonami. Jakub nie bierze udziału w dyskusjach i pisaniu suplik. Zajęty jest pracami we wsi i, jak mówi, naucza, co sprowadza się do tego, że siedzi przy drących pierze kobietach i opowiada. Tak go widzą, jako niewinnego, w nic nieuwikłanego, w żadne zdania, żadne litery. Podnosi ich za kołnierze, gdy wyrywają się, żeby mu się kłaniać. On tego nie chce. Jesteśmy równi, mówi. I to tych biedaków zachwyca. Oczywiście, że nie są równi, myśli Moliwda. Oni w swojej bogomilskiej wsi też nie byli równi. Mieli ludzi cielesnych, psychicznych i duchowych. Somatyków, psychików i pneumatyków. Tak ich z grecka nazywali. Równość jest czymś sprzecznym z natury, jakkolwiek by się do niej słusznie dążyło. Jedni składają się bardziej z żywiołu ziemskiego, ci są przyciężcy, zmysłowi i nietwórczy. Nadają się chyba tylko do tego, żeby słuchać. Inni żyją sercem, emocjami, porywami duszy. A jeszcze inni mają kontakt z najwyższym duchem, dalecy od ciała, wolni od afektów, przestronni w środku. Do tych ma dostęp Bóg. Ale żyjąc razem, prawa powinni mieć jednakie. Moliwdzie się tu podoba. Właściwie to nie ma wiele do roboty oprócz tego pisania, które zajmuje im poranki. Zostałby tu z nimi, udał jednego z nich, schował się między ich brody i chałaty, w marszczonych, wielowarstwowych spódnicach kobiet, w ich pachnących włosach i dałby się jeszcze raz ochrzcić i być może powróciłby do wiary inną drogą, razem z nimi, od innej strony, od kuchennych drzwi, którymi wchodzi się nie od razu na salony i dywany, ale tam, gdzie stoją w skrzyniach nadpsute warzywa, a podłoga jest lepka od tłuszczu i gdzie trzeba stawiać niewygodne, ordynarne pytania. Na przykład, kim jest ten Zbawiciel, który pozwolił się zabić w tak okrutny sposób i kto go przysłał? I dlaczego świat stworzony przez Boga trzeba w ogóle zbawiać? I dlaczego jest tak źle, skoro mogłoby być tak dobrze? Cytuję sam sobie dobrego, naiwnego Nachmana i uśmiecha się. Już wie, że wielu z nich wierzy, iż po chrzcie będą nieśmiertelni, że nie umrą. A może mają rację? Ten mieszany tłumek, który codziennie rano posłusznie staje w kolejce po rację jedzenia, który wreszcie idzie spać z pełnym brzuchem, te dzieci brudne ze świerzbem pomiędzy palcami, kobiety, które pod czepkami kryją kołtuny, ich wychudli mężowie, może to właśnie ich prowadzi teraz Święty Duch, duszyca święta, ta wielka światłość, inna od świata i światu obca, jak i oni są obcy, z innej zrobiona substancji, jeżeli światło można nazwać substancją. A ona wybiera sobie właśnie takich jak oni, niewinnych, bo wyzwolonych z kajdan dogmatów i przepisów. Ci zaś, zanim stworzą własne dogmaty i przepisy, są naprawdę czyści, są naprawdę niewinni.